Dzisiejszym fragmentem będzie fragment z listu do Kolosan, ale miałem w swojej służbie wielu pastorów, którzy byli takimi bohaterami czy wzorami tego, jak służyć, jak mówić kazania. Jeden pastor z mojego rodzinnego zboru, z rodzinnego zboru moich rodziców, miał taki zwyczaj, że zawsze zadawał pytania. I mi się to udzieliło i zawsze podczas kazania zadaję pytania wszystkim zebranym. I także do was przygotowałem kilka takich pytań, żebyśmy wszyscy mogli wspólnie się zaangażować w to, co z tego listu do Kolosan wyczytamy. Mam trzy pytania na początek. One nie są z sobą związane i w trakcie kazania nam się wyjaśnią, dlaczego w ogóle zostały zadane. I pierwsze z nich brzmi: czy zostaliście kiedyś oszukani? Czy ktoś został kiedyś oszukany? Ręka do góry. Większość. Czy ktoś odważyłby się powiedzieć w dwóch słowach, na czym? Co to było? Na pieniądze, oczywiście. Bywamy oszukani. Nie jeden z nas został oszukany na pieniądze. Jak jeszcze, jeśli nie chodzi o pieniądze, zostaliśmy oszukani w życiu? Nic, czyli rozumiem, że cała reszta podpisuje się, że wszyscy zostaliśmy oszukani w życiu o pieniądze, na pieniądze. Z reguły to bywa tak, że dostaliśmy ich za mało, bo nikt z nas by się nie denerwował, gdybyśmy dostali ich za dużo. Tak już bywa. Drugie pytanie, niezależne z tym, od tego poprzedniego, brzmi: czy kiedykolwiek musieliście przed kimś się chować? Zakładam, że tak. Czy ktoś kiedykolwiek musiał się przed kimś chować? No też spora grupa. Dobrze, czy ci, którzy musieli, odważycie się powiedzieć przed kim? Wchowanego. Oczywiście, dobrze. Tak, to jest najczęstszy powód, dlaczego się chowamy. A inne powody? Dlaczego kiedyś, jeżeli musiałeś, przed kim się chowałeś? Przed wychowawczynią. Przed rodzicem, dokładnie. Tu jeszcze coś było, ale nie dosłyszałem. Przed dziećmi? Tak. O, widzicie, od razu się robi weselej, od razu się robi luźniej, jak otwieramy się i odpowiadamy na pytania. Przed kim jeszcze musieliście się chować? Wrogiem. Tak, przed wrogiem. Przed przyjaciółmi z reguły się nie chowamy, nie? Wychodzimy im naprzeciw. Czy jeszcze przed kimś musieliśmy się chować? Przed kierownikiem, ogólnie przed pracodawcą najczęściej się chowamy. I to jest bardzo ważne dla dzisiejszego kazania, zapamiętajmy tę odpowiedź. I trzecie pytanie brzmi: z czego, z jakich elementów składa się tydzień baptysty w Warszawie? Z jakich elementów, jakbyśmy tak mieli powiedzieć, nasz tydzień, wasz tydzień się składa? Z takich regularnych albo pojedynczych, ale pojawiających się chociaż raz w tygodniu. Grupa biblijna. Co jeszcze? Nabożeństwo, modlitwa. Jeszcze raz. Sen. Bardzo słusznie. I zajmuje nam z reguły 1/3 doby.
Praca.
Dokładnie. Jedzenie było? Mhm. Z czego jeszcze składa się tydzień baptysty w Warszawie? Czytania Słowa Bożego? Amen, bracie. Siłownia. Z czego jeszcze? Ja bym chciał powiedzieć, że powiesz fryzjer. Z czego jeszcze? Studiowanie Biblii i? Troska o innych. Słusznie, toaleta. To też jest ważne. Bardzo wam dziękuję za te odpowiedzi. Oczywiście zaraz usłyszycie w kazaniu, dlaczego te pytania w ogóle padły. Ale tak jak Szymon zaznaczył na początku, dzisiejsze kazanie będzie z listu do Kolosan. I zobaczycie, że będzie to też na pierwszy rzut oka fragment poniekąd wyrwany z kontekstu, bo jest kontynuacją czegoś, co było wcześniej. Ale naumyślnie nie dotykam tego tematu, który był wcześniej, bo wiem, że całkiem niedawno nawet mieliście kazanie na ten temat. Ale ta dalsza część, którą ja chcę dzisiaj poruszyć, była rzadko poruszana, ponieważ ta pierwsza część jest bardziej znana i na niej się wszyscy skupiamy. A dzisiejsze chrześcijaństwo bardzo łatwo jest, aby było publiczne. Kto z was, nas tu obecnych, ma jakiekolwiek medium społecznościowe? Czy to Facebook, Instagram, TikTok, BeReal, cokolwiek? Przeważająca większość. Co publikujemy, kiedy publikujemy? Zmiany zdjęcia profilowe. Dobra, ale na zdjęciach profilowych z reguły jesteśmy my sami, prawda? To jak ich siebie pokazujemy w mediach społecznościowych? Uśmiechniętych. Jakich jeszcze? W jakich sytuacjach się przedstawiamy w mediach społecznościowych, jeżeli mówimy o zdjęciach, albo jeżeli mówimy o tekście pisanym? Gdzie byliśmy? Dokładnie. Pokazujemy, chwalimy się, gdzie mogliśmy pojechać. Co jeszcze pokazujemy? Publikujemy czyjeś kazania. Tak. Co jeszcze ze swojego życia publikujemy w mediach społecznościowych? Linki do podcastów. Pokazujemy również różne sytuacje z swojego domu, prawda? Czasami zabawne, czasami cytujemy swoje dzieci, czyli jeszcze bardziej zabawne. Czasami pokazujemy zdjęcia z Biblią, kiedy na różnych konferencjach w kościele siedzimy zadumani. Ba, czasami takie trafiają do internetu ze zboru robione. I to jest bardzo fajne, kiedy widzimy życie zboru. Czasami publikujemy zdjęcia, kiedy się modlimy. Czasami publikujemy zdjęcia z randek z naszymi żonami czy mężami, drogie siostry, co nie? Tak bywa. I nie da się ukryć, że dzisiejsze chrześcijaństwo, chcąc, nie chcąc, pomimo tego, że jest naszą prywatną sprawą, staje się sprawą publiczną. Ponieważ na to pozwalamy. Ponieważ na to chcemy. Ponieważ tego chcemy i do tego dążymy. Niekiedy. Niekiedy za tym, i tutaj od razu też mówię już ogólnie, staje się to, że nasze dzisiejsze chrześcijaństwo staje się lekko przez to płytkie. Widzimy ludzi w kościele, widzimy ludzi na konferencjach, widzimy ludzi w mediach społecznościowych, uśmiechniętych, tych nad Biblią, tych pobożnych, modlących się, ale wszyscy wiemy, że Bóg patrzy głębiej, nie tylko na nasze media społecznościowe. Patrzy na to, kiedy jesteśmy, gdy nikt inny nie patrzy. Kiedy inni zamykają komórki, zamykają komputery, przestają nas śledzić i nas podglądać, wtedy Bóg patrzy. Bóg patrzy wtedy, gdy to nabożeństwo się skończy, weźmiemy swoje kurtki, wrócimy do swoich domów i po obiedzie... No właśnie, co? Wtedy też Bóg patrzy. Bóg patrzy też wtedy, kiedy jutro rano po przebudzeniu, po toalecie... Wsiądziemy do samochodu, wyruszymy cię na warszawskie drogi, traficie do swoich prac i kiedy już zamkniecie się w swoim boksie, oddzieleni od szefa, który już zdążył marudzić, wtedy też Bóg patrzy. I teraz właśnie nawiążemy do naszego dzisiejszego fragmentu, który będzie, tak jak powiedziałem, bardzo ciekawy. Otwórzmy proszę razem wszyscy list do Kolosan na 3 rozdziale. List do Kolosan na 3 rozdziale i chciałbym, żebyśmy mogli przeczytać wersety od 22 do 25. Jak powiedziałem, jest to kontynuacja pewnej myśli, ale tej pierwszej naumyślnie nie poruszam, bo jest za bardzo znana. I czytamy tam tak. List do Kolosan, 3 rozdział, 22 do 25. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Wcześniejszy fragment bardzo lubią mężczyźni, bo tyczy się żon. Bardzo często powstają kazania na bazie wcześniejszego fragmentu, jak i pierwszej części 3 rozdziału, kiedy mówi o nowym życiu w Jezusie Chrystusie. A cały list do Kolosan przecież został napisany po to, żeby pokazać ludziom wierzącym, kim jest Chrystus. I dalsze rozdziały, trzeci i czwarty, pokazują, jak to nowe życie ma wyglądać w Chrystusie. I kiedy tyczy się już małżeństw, i kiedy tyczy się sług, czy niewolników, bo i do takowych ludzi ten fragment był kierowany. Ale nawet apostoł Paweł we wstępie do wielu swoich dzieł sam siebie określał sługą Jezusa Chrystusa, także i ten fragment znajduje duże zastosowanie do nas dzisiaj, w 2026 roku. W trzecim rozdziale, na początku tego trzeciego rozdziału, czytamy, że jeśli wtedy wzbudzeni zostaliście z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie. I następnie przechodzi do bardzo praktycznych spraw, do relacji rodzinnych, do relacji w pracy i do codziennych obowiązków. Bo prawdziwa wiara nie kończy się tylko, kiedy zgasną światła w kaplicy po nabożeństwie. Ona wchodzi w zwykłe życie. Prawdziwa wiara wzmacnia się za drzwiami tego budynku. Przeczytaliśmy w 22 wersecie: słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca jako ci, którzy boją się Pana. Nie służąc pozornie, nie służąc tylko dla oka. Oczywiście ten tekst był kierowany do ludzi, którzy całymi dniami pracowali, bo musieli. I do tych ludzi było kierowane słowo: służ nie tylko dla swojego szefa. Pracuj, gdy on nie patrzy. Zresztą znamy takie typowe polskie podejście, zresztą chyba nawet nie tylko polskie: gdy szef patrzy, to ja pracuję, a gdy szef nie patrzy, to udaję, że pracuję. Ale nie służ tylko dla oka. Ten zwrot służy całego naszego życia, nie tylko pracy i nie tylko kościoła. Dlatego, że chrześcijaństwo to dla oka taka publiczna modlitwa, ale brak tej prywatnej. Dlatego zadałem to pytanie, jak wygląda tydzień Baptysty w Warszawie, i cieszę się, że padło nawet dwukrotnie modlitwa. Bo często chrześcijaństwo dla oka jest tylko tą modlitwą publiczną, tej prywatnej nie ma. Dalej, chrześcijaństwo to dla oka, to widoczne, to, które chcę pokazać, to jest świętość w kościele, ale w domu to już kompromisy w każdej jego dziedzinie, w każdej dziedzinie życia. To chrześcijaństwo dla oka to niekiedy dobre słowa i błogosławieństwa w kościele, ale złe myśli. I to chrześcijaństwo dla oka to również pobożność na zewnątrz, ale w środku bardzo często pustka. A Jezus w końcu ostrzegał w kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, 1 wersecie, mówi: strzeżcie się, abyście pobożności swojej nie pełnili przed ludźmi, żeby tylko was widziano. Strzeżcie się tego, żeby wasza pobożność nie była tylko w kościele albo dla ludzi na pokaz, szczególnie w internecie, jeżeli mówimy o dzisiejsze czasy. I wtedy, chcąc nie chcąc, musimy sobie zadać pytanie. Ja zadałem pytania sobie, kiedy przeczytałem ten fragment. Czy moja wiara jest publiczna, czy prywatna? Co ja pokazuję ludziom? Czy to w kościele, czy w internecie, czy w relacjach, które mam z ludźmi? Czy moja wiara jest publiczna, czy prywatna? Czy jestem innym człowiekiem w domu i w kościele? Czy robię rzeczy dla Boga, czy dla ludzi i dla ich opinii? Bo Bóg nie patrzy na wizerunek, o których tak skrzętnie dzisiaj dbamy, ale Bóg patrzy poza wizerunek. Bóg patrzy na serce. Dalej przeczytaliśmy, że mamy w 22 wersecie: abyście się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca jako ci, którzy boją się Pana. A więc po pierwsze mieliśmy nie żyć dla oka ludzi, bo ludzie i tak będą na nas patrzeli tak, jak będą mieli humor. Po drugie, mamy żyć w prostocie serca przed Bogiem. W prostocie serca jako ci, którzy boją się Pana. A prostota serca oznacza szczerość, prostota serca oznacza spójność, prostota serca oznacza brak podwójnego życia, brak podwójnych standardów. Gdzie bojaźń Pana to nie jest paniczny strach przed Bogiem, który będzie mnie sądził, ale bojaźń Pana to świadomość, że On widzi wszystko. Szczególnie wtedy, gdy ludzie nie patrzą. W liście do Hebrajczyków przecież czytamy w 4 rozdziale, że nie ma stworzenia, które by mogło się przed Nim ukryć. I to nie jest strach. To jest świadomość obecności Boga w każdym momencie mojego życia, w każdym tygodniu Baptysty w Warszawie i w Zduńskiej Woli i w każdym innym mieście tego kraju, w każdym innym miejscu tego globu. Bojaźń Pana. Jest to świadomość obecności Boga w pracy, jest to świadomość obecności Boga w domu, wtedy, kiedy siedzę sam. Jest to świadomość obecności Boga w internecie, za kierownicą, nawet w moich myślach. Nawet to Bóg widzi jak na dłoni, jak otwartą księgę. Prawdziwa duchowość przecież zaczyna się tam, gdzie kończy się ludzka kontrola. Prawdziwa duchowość zaczyna się tam, gdzie kończy się kontrola ludzi, gdzie kończy się wzrok ludzi. I wtedy znowu do tego fragmentu możemy zadać sobie, musimy, chcąc być szczerymi przed samym sobą, zadać sobie pytanie, kim jestem, gdy jestem sam? Jak wygląda moje życie za kierownicą? Jak wygląda moje życie online? I jak jak reaguję, gdy nikt mnie nie rozlicza? Bo to też jest ważne. A więc nie żyj dla oka ludzi. Po drugie, żyj w prostocie serca przed Bogiem. I po trzecie, każda codzienna rzecz może i powinna być służbą dla Chrystusa. W końcu przeczytaliśmy w naszym fragmencie, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana. W Nowym Testamencie jest wypowiedzianych wiele rewolucyjnych na tamte czasy zdań. Wiele rewolucyjnych na tamte czasy postaw. I patrząc na dzisiejsze czasy, które tak bardzo próbują odejść od Boga, od Bożego Słowa, także jest to rewolucyjna myśl dla nas i dzisiaj. Cokolwiek czynicie, czyńcie w duszy jako dla Pana. To, co Paweł mówi, to czy pracujesz? Pracuj dla Pana. Jeśli sprzątasz, to jak dla Pana. Jeśli wychowujesz dzieci, to jak dla Pana. Jeżeli wykonujesz swoje obowiązki, młodzieży szanowna, to jak dla Pana. Jeżeli jesteś uczciwy, to jak dla Pana. Bo zobaczcie, w życiu nie ma podziału na święte i świeckie. W życiu nie ma podziału na Kościół i życie. Nie mówimy o życiu w zborze i życiu prywatnym. Nie ma czegoś takiego. Jest po prostu życie. Życie z Bogiem. Chrześcijaństwo to nie wydarzenie. Chrześcijaństwo to jest w końcu styl życia. To jest całe nasze życie. Taka jedno zdanie, ta myśl zmienia, że moje podejście, że będę pracował uczciwie, nawet gdy szef nie patrzy. To zmienia moje podejście, że nie będę oszukiwał, nawet jeśli mogę. Jeśli mam sposobność, nie będę tego robił. Nie będę plotkował, nawet gdy wszyscy wokół to robią. W kościele. Nie będę kompromitował się moralnie, nawet gdy i tak wiem, że nikt się w końcu nie dowie. Nie będę tego robił. Dlaczego? Bo Chrystus patrzy. Nie wiem, jak u was w domach, u nas w domu zawsze był strach przed mamą. Mama wszystko widziała. Nawet jeżeli wydawało nam się, że mamy nie ma w pomieszczeniu, że ona nie widzi i nie słyszy, ona zawsze wszystko wiedziała, zawsze wszystko słyszała. Ale ten fragment nie mówi o mamie. Ten fragment mówi o Bogu, który widzi wszystko naprawdę, widzi wszystko wyraźnie i takiego życia od nas chce. Wiedząc, że On patrzy. Życia w bojaźni przed Nim, wiedząc, że On wszystko widzi. Nie tylko to, co pokazujemy, ale to, czego na wierzchu nie widać. A więc jeszcze raz. Po pierwsze, nie żyj dla oka ludzi. Po drugie, żyj w prostocie serca przed Bogiem. Po trzecie, każda codzienna rzecz może i powinna być służbą dla Boga. I po czwarte, już dotkniemy motywacji, to Chrystus jest prawdziwym Panem. Oczywiście wszyscy się z tym zgadzamy, wszyscy w to wierzymy, że Chrystus jest Panem, ale w tym fragmencie pada wezwanie: służcie Chrystusowi Panu. I to zdanie przypomina nam, że wszystko się zmieniło. Nawet dla tych ludzi, którzy w tamtych czasach mogli być niewolnikami, czy nawet dla nas tutaj, żyjących 2000 lat później, którzy jeszcze może całkiem niedawno nie znaliśmy Boga, ale Go poznaliśmy, pociągnął nas do siebie, nawróciliśmy się, uwierzyliśmy Mu i to zdanie Chrystusowi Panu służcie, to zdanie zmienia wszystko. Bo nie żyje już dla siebie, ba, nie żyje dla swoich najbliższych, ale żyje i służy dla Chrystusa. Bo nie pracuje już tylko dla szefa, nie pracuje już tylko dla innych ludzi, nie pracuje tylko dla rodziny, żeby zapewnić im byt, nie pracuje dla opinii, żeby po raz kolejny dostać plakietkę pracownika miesiąca, ale służę Chrystusowi. Żyję jak dla Pana. Oczywiście w tym fragmencie też czytamy o nagrodzie. I my wiemy, że czeka nasza nagroda z innych fragmentów Biblii. W końcu od Pana otrzymamy jako zapłatę dziedzictwo. Tak czytamy. Bo jeśli skupimy się na ludziach, ludzie mogą nas nie docenić. Ba, mogą nas nie zauważyć naszej pracy. Ludzie mogą nie docenić, mogą nie zauważyć, mogą wykorzystać i mogą zapomnieć. Ale Chrystus widzi wszystko. Zresztą, jak czytamy już we wspomnianej Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, nadal jest to kazanie na górze, ale tym razem czwarty werset, czytamy, że Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, co? Odda Tobie. A więc to nasze życie nie ma być życiem na pokaz. Nasze życie to niewidoczne dla ludzi ma być życiem w służbie dla Chrystusa. Wszystko mam robić jak dla Pana. Dlaczego? Bo Jezus był wierny, gdy nikt nie patrzył. Bo Jezus był posłuszny przez wcześniejsze 30 lat swojego życia. Bo Jezus był wierny aż do śmierci. A więc dlatego tak mamy żyć. W końcu w liście do Filipian, który teraz w naszym zborze mamy serię kazań z tego listu, w 2 rozdziale, 8 wersecie czytamy, że Jezus uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Jezus nie żył dla ludzi, choć przebywał wśród ludzi i służył ludziom. On dla nich nie żył. On żył dla Ojca. A przez Ewangelię, przez Słowo, przez dobrą nowinę słowa Jezusa Chrystusa w końcu otrzymujemy nowe serce, nowe motywacje i nowe życie. A więc żyjmy tak, żeby podobać się Chrystusowi. Żyjmy tak, żeby, nie chcę powiedzieć, żeby zasłużyć na zbawienie, bo przecież nie o to chodzi, ale żebyśmy pokazywali swoim życiem wdzięczność za zbawienie, które już otrzymaliśmy. Żyjmy tak, bo zostaliśmy zbawieni. I teraz, co możemy z tym zrobić? My w Zduńskiej Woli, wy bracia i siostry tutaj? Możemy pamiętać, że chrześcijaństwo zaczyna się w ukryciu, bo wiara rodzi się w sercu. Chrześcijaństwo zaczyna się w ukryciu poprzez moją codzienną modlitwę. Tą, kiedy rano wstaję, kiedy nikt nie widzi, kiedy zamykam oczy, kiedy składam ręce i wołam do mojego Pana. Ta codzienna modlitwa, regularna, szczera, wypływająca z serca. Chrześcijaństwo zaczyna się w ukryciu, kiedy zaczynam poznawać Słowo, kiedy zaczynam je czytać sam dla siebie, choć może, żeby zrozumieć, czytam je sobie na głos. Chrześcijaństwo zaczyna się w ukryciu, kiedy jestem szczery przed Bogiem. Kiedy może jeszcze na tym początkowym etapie wstyd się przyznać przed ludźmi, ale przed Bogiem już jestem szczery. Bo po lekturze Bożego Słowa wiem, jakim grzesznikiem jestem. Bo po lekturze Bożego Słowa wiem, jaki Bóg jest względem mnie pomimo mojej grzeszności. A więc chrześcijaństwo zaczyna się w ukryciu. A więc wtedy, jeżeli mam tego świadomość, tego fragmentu i tych wszystkich myśli, to będę uczciwy tam, gdzie jestem, gdy nikt nie patrzy. W pracy, przy rozliczaniu podatków, przy innych zajęciach, czy względem nawet każdej innej odpowiedzialności, którą mam. Bo świętość to nie tylko wielkie momenty, wzniosłe słowa, czy momenty uniesienia podczas śpiewu, czy na nabożeństwach. Ale to są codzienne decyzje, nawet te trudniejsze, których nie chcemy podejmować, bo bolą, albo boimy się konsekwencji. I koniec końców zadajmy sobie pytanie na kolejny tydzień. Czy znowu chcę żyć, albo czy zamierzam żyć dla ludzi i ich opinii, czy zamierzam żyć dla spojrzenia Chrystusa? I wyobraź sobie, bracie i siostro, wyobraź sobie, że przez cały tydzień żyjesz z jedną świadomością, że Chrystus patrzy, że Chrystus jest z tobą cały czas i że Chrystus jest twoim Panem i chce, abyś żył dla Niego. Bo to zmieni, taka perspektywa, takie podejście zmieni moje nastawienie do pracy, zmieni moje nastawienie do słowa, zmieni moje decyzje, zmieni moje wypowiadanie się, to w jaki sposób się wypowiadam i co mówię, zmieni moje myśli i zmieni koniec końców moje życie. Bo prawdziwa wiara to nie ta, którą widać w niedzielę albo na internecie, na moich social mediach. Dzisiaj są tak bardzo popularne. Prawdziwa wiara to ta, która działa, gdy nikt nie patrzy. I na samym początku nabożeństwa Szymon zadał nam wszystkim pytanie. Nieuzgodnione ze mną, ale trafił w sedno, że aż je sobie zapisałem. Szymon zadał wam wszystkim pytanie, jak ja dzisiaj mogę uwielbiać Boga? Jak my wszyscy możemy dzisiaj uwielbiać Boga? A ja bym chciał zadać pytanie kolejne. W konsekwencji, jeżeli już wiesz, jak dzisiaj możesz uwielbić Boga, to pytanie brzmi, jak jutro możesz uwielbić Boga? Jak będzie wyglądał każdy kolejny dzień Baptysty w Warszawie? Jak będzie wyglądał każdy kolejny dzień Remka Neumanna? Jak będzie wyglądał każdy kolejny dzień każdego z was, jak tu jesteście? Kiedy będziemy mieli świadomość, że ludzie może nie wszystko dostrzegą, ale Bóg patrzy, Bóg widzi i chce, żebyśmy żyli dla Niego nawet wtedy, kiedy ludzie nie patrzą, w każdym momencie swojego życia, naszego życia. Abyśmy mówili dla Niego, słuchali dla Niego, oglądali dla Niego. Aby każda nasza decyzja była ze świadomością, Bóg patrzy, Bóg słucha. Bracie i siostra, prawdziwa wiara to ta, która działa, gdy nikt nie patrzy. Amen.